Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Leszek Sykulski. Dziś moim i Państwa gościem jest dr Michał Siudak. Cześć Michał.
Witaj.
Tę rozmowę podzielimy na dwie części. Pierwsza część ukaże się na kanale Akademia Geopolityki, druga część na podcaście geopolitycznym. Pierwsza część będzie poświęcona historii ukraińskiej myśli geopolitycznej, ale nie tylko, też historii polskiej myśli geopolitycznej, która dotyczyła relacji polsko-ukraińskich. No, podsumujemy sobie doktrynę Giedroycia, powiemy o bilansie doktryny Giedroycia po 2022 roku, zastanowimy się na temat tego, w jaki sposób wojna wpłynęła na, no właśnie, kształtowanie narodu ukraińskiego, czy na jeszcze pogłębienie zróżnicowania Ukrainy. Porozmawiamy także na temat tradycji nacjonalizmu integralnego. Natomiast w drugiej części, która ukaże się na podcaście geopolitycznym, porozmawiamy na temat bieżącej polityki ukraińskiej. Poruszymy także temat relacji polsko-ukraińskich. Także zachęcam Państwa do oczywiście do obejrzenia obu części. Częścią wspólną będzie przedstawienie sylwetki gościa. No, muszę to zrobić, choć myślę, że dla wielu widzów i Akademii Geopolityki, i podcastu geopolitycznego mój dzisiejszy i Państwa gość nie jest absolutnie nikim anonimowym, wręcz odwrotnie. Muszę tutaj na samym wstępie powiedzieć, że dr Michał Siudak jest tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego od roku 2000. Jest absolwentem filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował przez 17 lat jako adiunkt w Katedrze Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był także wykładowcą na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej przez ponad 13 lat, jest redaktorem specjalistycznych słowników języka ukraińskiego, jest tłumaczem tekstów naukowych z zakresu ekonomii, prawa, socjologii i historii, jest autorem publikacji naukowych o stosunkach polsko-ukraińskich dotyczących ukraińskiej i rosyjskiej myśli politycznej. W ramach prowadzonych zajęć prowadził m.in. przedmioty z gramatyki opisowej, przekładu specjalistycznego i języka ukraińskiego w biznesie. Niewątpliwie posiada bardzo głębokie kompetencje, takie połączone, filologiczne, translatorskie, politologiczne. Myślę, że no na szczególną uwagę, że tak powiem, zasługuje co najmniej kilka publikacji doktora Siudaka, a myślę, że widzowie mojego kanału czy moich kanałów najczęściej, czy ciebie oczywiście, Michale, kojarzą z tej publikacji Ukraińska geopolityka, wybór tekstów źródłowych.
Zgadza
oczywiście
się.
Te układki będę tutaj też zamieszczał, będziecie Państwo mieli linki do niektórych materiałów między eugeniką i swastyką, ukraiński nacjonalizm w tekstach źródłowych, no ale jesteś też autorem bardzo ciekawej książki na temat doktryny Giedroycia, perspektywa dialogu polsko-ukraińskiego w środowisku paryskiej kultury w latach 47-91. Przełożyłeś traktat Dwa Królestwa biskupa Homyszyna, no tutaj trzeba powiedzieć, oczywiście pewnie poruszymy, ale to był męczennik błogosławiony Kościoła katolickiego, grecko-katolicki biskup Stanisławowski, człowiek, który potępiał rzeź wołyńską, potępiał zbrodnie ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim, także no naprawdę masz ogromne tutaj doświadczenie i już nie przeciągając, szanowni państwo, po tym wprowadzeniu, po przedstawieniu sylwetki gościa, przechodzimy do pierwszego bloku i zapraszam oczywiście do obejrzenia drugiej części na drugim kanale. W 2016 roku ukazał się twój bardzo głośny tekst, tekst zatytułowany Ukraina, gorzkie słowa prawdy. Ten tekst został w kwietniu 2016 roku przedrukowany na blogu świętej pamięci księdza Isakowicza, Tadeusza Isakowicza Zaleskiego. Możemy tam przeczytać słowa świętej pamięci księdza Tadeusza. To jest, będzie cytat. Moim zdaniem dr Siudak należy do wąskiego grona specjalistów, którzy poprzez swoje analizy wnosi do debaty w sprawie Ukrainy fakty i wnioski, które mogą być wykorzystane dla polskiej polityki. No ja mam takie nieodparte wrażenie, że z rad, z tez wygłaszanych przez polskich ekspertów mało kto wśród establishmentu III Rzeczpospolitej chce w ogóle korzystać, a to, co pisałeś wtedy, no jest jako żywo bardzo dzisiaj aktualne, bo to był 2016 rok. W tym artykule pisałeś, to jest cytat, w kontekście tej tak zwanej rewolucji godności, jak to bywa nazywane przez niektóre kręgi. Cytat. Ci, którzy w tej kwestii mieli zdanie przeciwne, byli na początku marginalizowani, a z czasem nazywani wrogami wolności, interesu publicznego, by koniec końców zostać agentami Putina i ruskimi trolami. Koniec cytatu. A przecież opisywałeś tam naprawdę samą prawdę. To, jak wygląda oligarchia ukraińska, jak wygląda kwestia samego Petra Poroszenki, który mimo, że trwała wojna, ta pierwsza faza wojny na Ukrainie, robił interesy w Rosji. Koncern Roszen, koncern spożywczy, produkujący, no, mówi się o tym, o oligarsze, o król czekolady ukraińskim, ale też nie bałeś się napisać prawdy, że wydanie izraelskie Forbesa w 2011 roku umieściło Petra Poroszenkę na 130. miejscu najbogatszych Żydów świata. Pisałeś o tym, że rzecznik prasowy Poroszenki, czy rzeczniczka prasowa Poroszenki, Iryna Frys, zwróciła się do izraelskiej gazety z prośbą o wniesienia zmian w rankingu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Więc to dużo bardzo ciekawych wątków poruszyłeś, natomiast chciałem cię zapytać o to, jak oceniasz w ogóle te przemiany na Ukrainie od Euromajdanu, tak zwanego Euromajdanu, od lata 2013-14, kwestia zamachu stanu na Ukrainie, wypędzenia Wiktora Janukowycza. Czy twoim zdaniem te władze, czy można mówić o legalizmie tych władz od, powiedzmy, lutego 2014 roku na Ukrainie?
Tego, czy to było legalne, czy nielegalne, to ja myślę, że zdecydują ci, którzy uważają, że coś jest legalne albo nielegalne. Natomiast dla mnie to był taki, to zresztą było widać, że to Majdan ukraiński nie do końca był Majdanem, nawet z tej perspektywy, powiedzmy, bez tej dzisiejszej wiedzy widać było, że to jest po prostu taka zabawa szyta dosyć grubymi nićmi. Natomiast może ja przejdę do tego pytania, jak ja, może do tej części pytania, jak ja oceniam to, co się po Majdanie stało w 2014 roku. No, dla mnie to jest takie zjeżdżanie Ukrainy w dół po równi pochyłej. To, do czego doprowadził Majdan. Ja pamiętam, wtedy miałem zajęcia z moimi studentami, część jechała do Kijowa i oni tak na mnie dziwnie patrzyli, bo ja mówiłem, słuchajcie, to nie doprowadzi do niczego dobrego. Zobaczycie, że to po prostu będzie reakcja i naprawdę źle się to skończy. To po prostu to jest gra polityczna, która ma na celu wyciągnięcie Ukrainy gdzieś z wpływu Rosji, wyciągnięcie kartofli cudzymi rękami, więc dla mnie to jest takie zjeżdżanie powoli Ukrainy, bo ten bilans od 2014 do 2027 z perspektywy Ukrainy on jest dla mnie negatywny. Tu nie osiągnięto żadnych celów ani geopolitycznych, ani geostrategicznych. Nie widać, żeby to zostało to osiągnięte. Do tego mamy problemy społeczne. Do tego dojdą niedługo jeszcze większe problemy polityczne. Korupcja to w ogóle na Ukrainie to jest temat ten, który tam był, powiedzmy, lat temu 10-15, to trochę harcerstwo było. Teraz wszystko idzie, że tak powiem, idzie pełną parą. Więc ja uważam, że to doprowadziło do kryzysu, zresztą musiało to doprowadzić do kryzysu. To nikt nie miał wątpliwości, kto patrzył na te sprawy dosyć trzeźwo, a też pytałeś o to, dlaczego ten tekst niby on był taki głośny. Ja nic w tym tekście takiego specjalnego moim zdaniem nie napisałem, tylko napisałem to, co jest, no, co ja bym napisał, no, na przykład z ostatnich rzeczy takich dowiedziałem się na przykład, że było kiedyś na Krymie, była taka partia ekonomicznego odrodzenia Krymu i ona została założona przez jedną z najbardziej brutalnych i wpływowych mafii krymskich i prezydent Leonid Krawczuk nie jeździł na Krym, bo się bał, że już z tego Krymu nie wróci, więc no, ja nie pisałem tutaj żadnych jakby odkryć, odkrywczych rzeczy, że Petro Poroszenko jest oligarchą. Przecież to wszyscy doskonale wiedzą i to, co już powiedziałem, powtórzę. To mamy do czynienia na Ukrainie nie z partiami politycznymi czy z działaczami, którzy mają jakieś, powiedzmy, tak jak u nas pewne poglądy, odbywają się jakieś dyskusje światopoglądowe na temat taki albo inny, tylko to są, mówiąc krótko, ludzie, którzy wyszli z biznesu, wyszli bardzo często z takiego biznesu, którego byśmy nie nazwali krystalicznie czystym. Tak delikatnie rzecz biorąc. I w ukraińskiej polityce po prostu tak jest. No to jest bardziej biznes niż polityka, ale jakby my o tym nie mówimy, no w ramach tej właśnie zasady. No Ukrainie albo mówimy dobrze, albo mówimy wcale, no bo może tam na nas jeszcze, nie wiem, Ukraińcy obrażą, albo nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, więc mówimy tutaj. Wolimy o pewnych rzeczach, które na Ukrainie są. Wolimy nie mówić, no bo może nam to zaburzyć, że tak powiem, percepcję świata
No tak, właśnie,
albo innych.
ale tam bardzo mocno w tym tekście postawiłeś tą tezę, że te wydarzenia z lat 2013-14 doprowadzą do jeszcze pogłębienia oligarchii, w domyśle też i korupcji, i tych wszystkich problemów. Pisałeś rzeczy niewygodne, jak na nie tylko tamte czasy, bo pisałeś przecież o ludziach z tak zwanego klanu Dniepropietrowskiego, prawda, takich jak Tymoszenko, jak Łazarenko, jak Bogolubow, Martynow, no Kołomojski oczywiście, któremu sporo miejsca poświęciłeś, jakby dojściu jego do władzy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Pokazywałeś tę drogę. Później te drogi Załęskiego i Kołomojskiego się rozeszły, chociaż to przecież Kołomojski był sponsorem kariery politycznej Zełenskiego. Pamiętam twój bardzo dobry tekst na portalu geopolityka.net o na przykład centrum Menora w Dnipro właściwie, już nie Dniepropietrowsku, tylko w Dnipro i o tej organizacji Chabad-Lubawicz. Ja mam takie nieodparte wrażenie, że w ogóle rola środowisk proizraelskich, czy po prostu środowisk żydowskich, mniejszości żydowskiej na Ukrainie jest jakimś dziwnym, przedziwnym wręcz tematem tabu w Polsce, gdzie już samo wspomnienie o tym, że Poroszenko był na liście właśnie izraelskiego Forbesa, i czy mówienie o, prawda, pochodzeniu żydowskim Zełenskiego, czy mówienie o Chabad-Lubawicz na Ukrainie, które ma gigantyczne wpływy, no ale to myślę, że rozwiniesz, jest jakimś dziwnym tematem tabu. Z czego to twoim zdaniem wynika i jak w ogóle postrzegasz te wpływy środowisk, no właśnie, proizraelskich, czy wprost po prostu mniejszości żydowskiej?
Szczerze powiedziawszy, że przez ostatni czas jakbym tego nie śledziłem tego, że tak powiem, zajmuję się trochę też powiedzmy trochę innymi rzeczami. Nie wiem, może to jakoś, nie wiem, burzyć, no, nie wiem, światopogląd polskiego komentariatu, że na przykład, nie wiem, za czasów tam, powiedzmy, Petra Poroszenki, który bezsprzecznie miał jakieś, ma korzenie żydowskie, no ale on się czuje tam z Żydem, z Ukraińcem, to ja nie wiem, to trzeba byłoby go zapytać, tam powiedzmy idzie w stronę heroizacji organizacji ukraińskich nacjonalistów. No, jakby tak poczytać Dmytro Doncowa, co on tam wypisywał o Żydach i narodzie wybranym, to myślę, że to byłoby dzisiaj takim, na jakąś czarną listę można by trafić. To samo prezydent Zełenski, przecież to jest jakiś paradoks, nie? Nieprawdopodobne, że przecież prezydent, który ma te żydowskie korzenie, ja czytałem, że jego rodzina ucierpiała w Holokauście. Proponuje jakiś panteon, w którym ma, nie wiem, spoczywać, nie wiem, Doncowa tam sprowadzą. Niech zacytują jego artykuły jeszcze najlepiej o nowym porządku świata i gdzieś tam do przeczytania niech dadzą, więc
Ale
tak
to
jak mówię. No co do.
chciałem cię dopytać, bo to jest pytanie, które ja często otrzymuję od widzów, o ten paradoks, o którym właśnie powiedziałeś. Bo z jednej strony to jest temat tabu, a z drugiej strony, no zobaczmy, no, są ludzie pochodzenia żydowskiego, czego absolutnie nie ukrywają. Nie ukrywają tego, że no, palą świeczki, prawda, chanukowe, prawda, z ludźmi z Chabad Lubawicz. Zresztą Bogolyubow Kołomoyski, przecież to był taki sojusz oligarchów wywodzących się z Chabad Lubawicz. A z drugiej strony ci sami ludzie przykładają rękę do, no właśnie, kultu właściwie Donцова, czyli właściwie tej, no, czy tej heroizacji ludzi takich jak Kłym Sawur, jak Andrii Melnyk, prawda, no nie mówiąc już o Szuchewiczu czy Banderze, a przecież to myślę, że mógłbyś też nakreślić naszym widzom, Zełenski to nie był polityk ultranacjonalistyczny, kiedy szedł do władzy, to był, ja bym go nazwał centrolewicowym politykiem. Jak ty w ogóle na to patrzysz, jak to tłumaczysz? Czy da się to jakoś racjonalnie wytłumaczyć, ten zwrot nacjonalistyczny w kierunku jakby kultu środowisk antysemickich przez ludzi pochodzenia żydowskiego na Ukrainie?
Nie wiem, być może to jest ta kwestia, jakby dwie kwestie. Jedna, jeżeli chodzi o te środowiska żydowskie i zainteresowanie Ukrainą, to ja bym powiązał po prostu z emigracją, z tym, że jest w Izraelu dużo, dużo, dużo takich środowisk wpływowych proukraińskich, które właśnie pochodzą z tych emigrantów, którzy po rozpadzie Związku Sowieckiego wyjechali, dla których to ziemia ukraińska jest pewnym rodzaju takim kolebką, tak? Na przykład dla hasydyzmu to przecież wiemy, że Ukraina jest kolebką, więc być może tu chodzi o jakieś takie, powiedzmy, zainteresowania biznesowe. Natomiast jeżeli chodzi o tą heroizację, czy ten paradoks, po prostu ci, no to jest taki ukłon pod kątem tych środowisk nacjonalistycznych, czy takich, powiedzmy, tych brygad azowskich. To jest takie właśnie pod tym kątem, tak bym na to. Tak bym na to patrzył, jest to taki ukłon. No to mnie się wydaje tak, że to jest tak, że pewna część polityków na Ukrainie, szczególnie związana z oligarchią, patrzy na Ukrainę, powiedzmy, w takich kategoriach bardziej biznesowych. Czyli my tu załatwiamy jakieś tam pragmatyczne rzeczy, wiecie, a tam są jacyś tam w Lwowie, ktoś tam chodzi, mówi to na jakimś banderze, to niech oni tam sobie o tym banderze mówią, nawet dobrze, dla nas to jest lepiej, bo gramy, powiedzmy, patriotów, a tak naprawdę no, nie można powiedzieć w żaden sposób prezydencie Zeleńskim, no, on się przecież, że to też, bo on jest rosyjskojęzyczny, on się dopiero języka przecież rosyjskiego uczył, on całą karierę, duże pieniądze przecież on zarobił w Rosji, nie? Więc tak jak mówię, to też jest taka, powiedzmy, to zainteresowanie środowisk ukraińskich, żydowskich, no ma to znaczenie, wydaje mi się, że to pragmatyczne, ekonomiczne, i to drugie takie w sferze takiej pamięci, nie wiem, przywiązywania wagi do tego jako do powiedzmy ziemi przodków. I to nie ma tutaj co ukrywać, że te środowiska, szczególnie z Chabadem, one są na Ukrainie dosyć silne do dnia dzisiejszego.
Tak, powiedziałeś o tych kwestiach związanych z, no, banderyzmem i z radykalizacją niektórych części establishmentu ukraińskiego. No to przejdźmy do współczesnych relacji polsko-ukraińskich, do tego kryzysu politycznego. Prezydent Nawrocki zawetował najpierw ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, przedłużającą ochronę tymczasową. Następnie ogłosił projekt, no, nazywany Stop Banderyzmowi. Chodzi o penalizację ideologii banderowskiej, chodzi o zmiany w kodeksie karnym i w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej. To jest, i tutaj fundamentalne pytanie, jak oceniasz jakby szansę powodzenia tej penalizacyjnej ścieżki polityki historycznej? I to nie tylko w kontekście naszego kraju, ale czy twoim zdaniem dzisiaj przy wykorzystaniu nacisku Unii Europejskiej, a być może nawet skorzystaniu z możliwości jakiegoś nacisku ze strony Izraela, mówię hipotetycznie zupełnie, jest w ogóle twoim zdaniem wykonalne, realne, penalizowanie banderyzmu na Ukrainie? Czy krótko mówiąc, ktokolwiek w Kijowie jest realnym adresatem takich polskich postulatów?
Nie, to nawet nie ma w ogóle Boże, jedyne o czym mówić, środowiska te nacjonalistyczne, może nie tylko te środowiska nacjonalistyczne, ale coraz więcej Ukraińców, nie powiem jakich używa słów, kiedy czyta informacje o tym, że w Polsce tak zwany banderyzm może być penalizowany. Ja sobie na chwilę obecną to w ogóle jest moim zdaniem niemożliwe. To jest niemożliwe, to jest niewykonalne, bo to Zachód Ukrainy tego nie przyjmie. Środowiska te, powiedzmy, naukowe, patriotyczne, jakieś gdzieś związane z IPN-em, związane gdzieś z ukraińskimi uczelniami, jakimiś, nie wiem, organizacjami społecznymi, to jest w ogóle nie do przyjęcia. To jest zupełnie inny sposób patrzenia na historię. Oni patrzą na to zupełnie inaczej niż my patrzymy. Nie pogodzimy się w tym. Tutaj nie dojdzie do żadnej tam uzgodnienia jakichś tam stanowisk czy czegoś. Nie ma możliwości. Ja prowadziłem politykę historyczną dla ukraińskich studentów. No nie ma takiej możliwości. Ukraina w ogóle nie ma na to najmniejszych szans, że ugięłaby się pod wpływem jakichś protestów z Polski. To nie jest nieznajomość mentalności ukraińskiej. To powoduje, że Polacy stykają się ze ścianą. No proszę zobaczyć, prezydent Zełenski oddaje Orła Białego, wysyła go pocztą, i prezydent Kuczma i te mówią, my też nie chcemy. Prezydent Kuczma, no przecież jakby wspomnieć chociażby to można powiedzieć, że to złoty okres był, kiedy Kuczma i Kwaśniewski, pan prezydent, pełnili swoje funkcje, to przecież tam nie tylko, że tak powiem, dobre słowa były, ale też i różne inne rzeczy, które tam nie są utrwalane na YouTubie, można sobie obejrzeć, czasami było nawet wesoło bardzo. Więc on też oddał. To jest nie jakby. Jeżeli ta propozycja wychodzi, ale nie tylko ta propozycja, jakichś, powiedzmy, takich prób powiedzenia Ukraińcom: słuchajcie, według nas wy nie możecie sobie wybrać takich bohaterów, albo nie powinniście wybrać takich bohaterów, to jest kontrproduktywne, bo oni sobie to powiedzą, dlaczego? No co, Polacy nam teraz będą mówić? Jak? Gdzie? To jest wolna jest niepodległa Ukraina i nie ma w ogóle takiej opcji. Tutaj, żeby coś z tym, patrząc na to z takiej perspektywy realnej, no to dla Ukraińców nie zgodzi się, żaden polityk się na to nie zgodzi, żeby mu drugi polityk podyktował, co on ma we własnym kraju robić. Tu można by próbować. Powiadam, ale chociaż nie wiem, czy to nie jest już, nie wiem, czy to nie jest już, że tak powiem, za późno. To Polska powinna robić od bardzo dawna. To, co, to, co, to czego myśmy po prostu, myśmy tego po prostu nie robili, i to, co nam jakby zarzucają też niektóre środowiska. Ja czytałem na przykład w takich wpis Olega Ciechnyboka, i on napisał, no, co wy chcecie teraz od nas, że on nazwa tam Zełenski, nazwa bohaterów UPA, a przecież pomniki Bandery powstają na Ukrainie Zachodniej od lat 90. Gdzieście byli? Teraz żeście sobie przypomnieli, to trzeba było od samego początku istnienia Ukrainy mówić, że my się na pewne rzeczy nie godzimy, stawiamy zdecydowanie granice, trzeba omówić, to będzie wpływać źle na stosunki, na wasze wejście, nie wiem, jakąś integrację czy coś. To po prostu trzeba było cisnąć i trzeba było mówić, to jest nasza czerwona linia i czerwona granica. A myśmy tak, no nie będziemy mówić, bo to Ukraina musi okrzepnąć, potem jest Majdan, no to też nie możemy, potem jest drugi Majdan, Ukraina walczy z Rosjanami, to też nie możemy, no i tyle, no i mamy tutaj no to co mamy, czyli źle się po prostu dzieje, źle się po
Za
prostu
chwilę
dzieje.
do tego
Bez
wrócimy, bo
Unii Europejskiej, bez tego my po prostu nie damy, moim zdaniem, nie damy rady.
za chwilę do tego wrócimy, bo chcecie zapytać, co możemy realnie zrobić, w jakich w ogóle granicach możemy się poruszać, ale W tej części, w której rozmawialiśmy dla Akademii Geopolityki, wspomniałeś nazwisko redaktora Zbigniewa Parafianowicza. Pewnie czytałeś książkę Kłopot z Zełenskim, wcześniej jeszcze Polska na wojnie. Z tych dwóch publikacji, jeśli wierzyć Parafianowiczowi i jakby temu warsztatowi, który zastosował, nawet gdyby to było 10%, tak jak mówię, no to wyłania się z tego przerażający obraz. Obraz establishmentu III Rzeczpospolitej, która jest naiwna, która wierzy w przyjaźń, wierzy w gesty wdzięczności w stosunkach międzynarodowych, że wdzięczność jest walutą w stosunkach międzynarodowych. To jest kompletna nieznajomość mentalności ukraińskiej, postsowieckiej. Pokazywał jeszcze Parafianowicz w swojej pierwszej książce Polska na wojnie, że Ukraińcy nazywają decydentów państwa polskiego łochami, czyli frajerami. Z czego twoim zdaniem wynika ta gigantyczna wręcz naiwność decydentów państwa polskiego? Czy to tylko, jak niektórzy mówią, afera podkarpacka i trzymanie za rękę, za szyję i tak dalej niektórych decydentów w Warszawie przez ukraińskie służby? Czy to jest bardziej strukturalny problem, jeżeli chodzi o kwestie edukacji, naszej mentalności i tak dalej?
Mnie się wydaje, że to są kwestie raczej bardziej mentalnościowo-psychologiczne. Tak mi się wydaje, wynikające. One są, ja nie wiem, jaki jest tam ten wpływ tej afery podkarpackiej na to, ale wydaje mi się, że bez tej afery ja też jakby te środowiska. No, przecież znam tak, znam te środowiska. No, nazwałbym to takim. Nie wiem, czy naiwnością taką jakąś, jakimś takim pięknoduchostwem. To, co piszę, ja akurat tej drugiej książki Zbigniewa pana Parafianowicza nie czytałem, ale ta pierwsza to dla mnie żadne zaskoczenie. To nie było dla mnie żadne zaskoczenie. Dlaczego? Bo tutaj mamy do czynienia z czymś takim, co bym nazwał niekompatybilnością polskiej klasy politycznej i ukraińskiej klasy politycznej. To o czym myśmy mówili. Jeżeli byśmy popatrzyli na polityków w Polsce od prawej do lewej, to mamy do czynienia z ludźmi, no, my tak mamy, myślimy, że to tam mamy zdanie o politykach wyrobione, ale część z nich to są naprawdę dobrze, porządnie wykształceni ludzie, mają różne swoje poglądy, ale to są, powiedzmy, tacy, troszkę tacy politycy, inteligencja, taka właśnie, taka myśląca trochę, że świat to są powiedzmy książki, opracowania, biblioteka, piękne idee, a z drugiej strony ma do czynienia z potomkami kozaków, chłopów, takiego narodu, właśnie takiego. Ukraińcy zresztą o tym sami mówią, takiego prostolinijnego, tak? Innej mentalności jednak, innej mentalności politycznej, tak? Bo ten świat polityki ukraińskiej, on jest po prostu światem brutalnym. To jest świat bardzo brutalny. To nie jest. Mnie na przykład nie dziwi to, że pan minister spraw zagranicznych otrzymał reprymendę, jak pojechał na Ukrainę, bo ja takie reprymendy widziałem, tak? Ja byłem świadkiem czegoś, byłem świadkiem czegoś takiego. I też jeszcze jeden błąd. Nie nazywajmy tego dyplomacją sowiecką, bo to jest błąd. To jest dyplomacja ukraińska, która miała wpływ również na dyplomację sowiecką. A dyplomacja sowiecka to jest dyplomacja i rosyjska, i ukraińska. Po prostu na Ukrainie tak się gra w politykę. Tak się gra w politykę. Tu się nie bierze jeńców, tu trzeba grać twardo. Tak? To są ludzie, którzy pochodzą ze środowisk oligarchicznych, ze środowisk biznesowych, tak? Ze środowisk, gdzie panują nie do końca czyste reguły. I stąd biorą się też te takie właśnie też niezrozumienia, czy nawet to, że te negocjacje, ja tam nie jestem obecny przy jakichś negocjacjach na najwyższym szczeblu, ale mogę się domyślać, że tam nie ma chemii. Jakby zapytać tych ludzi, to oni powiedzą, nie ma chemii, bo to się bierze właśnie stąd, że inaczej się rozmawia z politykiem niemieckim, węgierskim, a inaczej się rozmawia z politykiem białoruskim, czy rosyjskim, czy też ukraińskim. Po prostu Ukraińcy nie biorą między. To są naprawdę twardzi zawodnicy i oni do negocjacji, szczególnie na szczeblu międzynarodowym, oni posyłają naprawdę twardych zawodników. I tam to po prostu trzeba wysłać do nich odpowiednią ligę i jeszcze wiedzieć, jak z nimi rozmawiać.
No
A
właśnie, jak z
tutaj
nimi,
ten.
Michał, jak z nimi rozmawiać? Bo widzieliśmy Dmytro Kułebę, który był na spotkaniu, tak zwanym spotkaniu Campus Polska, jeszcze jako minister spraw zagranicznych. Siedział ramię w ramię z ministrem Władysławem Sikorskim i właściwie mówił o operacji Wisła, no, językiem ukraińskiej propagandy, oskarżając tutaj Polaków o nie wiadomo co. W dodatku mówił o ziemiach ukraińskich w stosunku do Rzeszowa i Lublina. Nie było żadnej reakcji ministra Sikorskiego. Ten człowiek później wielokrotnie Polskę obrażał. Andrii Sibicha pod koniec czerwca powiedział o tym, że jego zdaniem rzekomo mniejszość ukraińska w Polsce jest prześladowana. Mówił o prześladowaniu dzieci i od razu dodał, że Ukraina ma armię i będzie reagować symetrycznie. No to w języku dyplomacji wiemy, co to oznacza. Całkiem niedawno obserwowaliśmy doniesienia medialne dotyczących zamachu terrorystycznego w Monako na Wadima Jermołajewa, jednego z oligarchów ukraińskich. Konkretne pytanie. Jak rozmawiać z Ukraińcami? To jest pierwsza część tego pytania. I po drugie, czy twoim zdaniem dzisiaj terroryzm ukraiński na wzór tego terroryzmu OUN, organizacji ukraińskich nacjonalistów, chociażby z lat 30. w okresie II Rzeczpospolitej, jest możliwy do powtórzenia?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o te pierwsze rzeczy. To, co powiedział minister Sybicha, to też nie wzięło się to znikąd. Pokazuje, że to jest twardy zawodnik, tak? To jest jasny komunikat. No my, panowie, z wami tutaj nie będziemy się bawić, po prostu, że tak powiem, kupą mości, panowie, na was uderzamy i zobaczymy, jak wy sobie z tym poradzicie, jak wy nam na to odpowiecie, tak? Moim zdaniem odpowiedź powinna być jednoznaczna i twarda, tak? Rozmawiamy twardo, z Ukraińcami należy rozmawiać twardo, szczerze, tam bez żadnych, tam wie pan, ogródek, i nie wyjeżdżać i tam z jakimiś, wie pan, kozakami czy z czymś, bo to już w ogóle jest jakieś, wie pan, jakaś aberracja. Po prostu rozmawia się normalnie, twardo. Mamy, wy macie interes taki, my mamy interes taki, wy nam możecie dać to, a wy możecie nam dać ewentualnie to, i mieć tą świadomość. Cały czas trzeba mieć tą świadomość, że między Polakami i Ukraińcami było sąsiedztwo trudne. Jeżeli ono przez lata było trudne, to nie ma możliwości, że ono się przez 4 czy 5 lat nagle się coś zmieni, tak? Bo to, że było trudne, to się skądś wzięło, tak? Możemy analizować z czego, ile tam winy jest ukraińskiej, ile jest polskiej. No, mamy fakty. Było trudno. Więc teraz też będzie. Więc teraz też, też będzie trudno skończyć z tym pięknoduchostwem i rozmawiać po prostu twardo. Trzeba twardo i szczerze. A co do tych możliwości jakiegoś terroryzmu w państwie prawa i w obecnym, myślę, że stanie Rzeczypospolitej Polskiej raczej wykluczam takie możliwości. Wydaje mi się, że raczej na poziomie, powiedzmy, wojny informacyjnej, która tym takiej psychologicznej wojny informacyjnej, która teraz się toczy. To jest, wydaje mi się, że taki scenariusz na taki najbliższy czas, tak mi się wydaje. Natomiast ja, może taki, powiedzmy, możemy mieć do czynienia, no, z tym, co mieliśmy na przykład do czynienia. Nie wykluczam, że takie rzeczy będą się powtarzać, jak na przykład oblanie tam, pisanie jakichś tam napisów WP czy coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o takie akcje w stylu przedwojennej organizacji ukraińskich nacjonalistów, jeżeli funkcjonuje dalej państwo, będzie funkcjonować państwo polskie, to nie. Myślę, że na tyle mamy mocne służby, że na razie nie.
Chciałbym wierzyć w to, co powiedziałeś, i powiedziałem, że zadam ci to pytanie i będę chciał, żebyś to rozwinął. Co możemy realnie zrobić w relacjach polsko-ukraińskich, bo wiemy, iż no, taką jedną z najczarniejszych postaci, jeżeli chodzi o politykę pamięci ukraińską, w ostatnich latach był i jest cały czas Wołodymyr Wiatrowy. Oczywiście jako szef ukraińskiego IP, no to on zablokował w 2017 roku poszukiwania i ekshumację polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Wiemy, że no, Polacy byli wielokrotnie ogrywani w ogóle w tematyce właśnie poszukiwań i ekshumacji. Chciałem ci zadać proste pytanie. Czy twoim zdaniem proces ekshumacyjny jest już nieodwracalny instytucjonalnie, czy po prostu jest już trwale zależny od koniunktury politycznej? Czy jest możliwość jakiegoś instytucjonalnego, międzypaństwowego uregulowania tego procesu? Czy twoim zdaniem to jest w ogóle temat zamknięty? I bardzo ważne pytanie, jaka powinna być twoim zdaniem docelowa formuła rozliczenia ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim? Chodzi o badania, upamiętnienia, kwalifikacje prawną. Krótko mówiąc, co Polska może dzisiaj realnie wynegocjować?
Wolałbym, nie wiem, może nie odpowiedzieć. Odpowiem Giedroyciem. My nie mamy, moim zdaniem, my nie mamy na pozbawiliśmy się lewara, jeżeli chodzi, jakby to powiedział jeden z klasyków, my nie mamy lewara na Ukrainę. Nie mamy lewara. O czym myślę? Bo lewar na Ukrainę jest w Mińsku i w Moskwie. I Ukraińcy się tego tak strasznie boją, że bez przerwy o tym macie, wszędzie jest kradna, wszędzie jest rezonowanie, wszędzie jest to samo, tak? Bez przerwy gadanie o tym samym, bo my możemy próbować do tego wciągnąć Unię Europejską i wciągnąć Izrael no i tyle. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o ekshumację i upamiętnienia, to wydaje mi się, że dr Leon Popper dzisiaj powiedział, on prowadził też te chyba w latach 2000 czy 90., nie pamiętam, prowadził negocjacje, że tak dalej, jak tak dalej pójdzie, to te negocjacje, przepraszam, te ekshumacje będą trwały w nieskończoność i skończy się to takie, nie wiem, to już, czy to jest jego intencja, już nie pamiętam, że tak się skończy jak poszukiwanie powstańców styczniowych, że po prostu Polacy odpuszczą. I ja nie mam żadnych wątpliwości. Stronie ukraińskiej zależy na tym, żebyśmy my tą tematykę opuścili. I będą robić, żeby to trwało jak najdłużej, żeby to było jak najtrudniejsze. Zresztą wystarczy poszukać w internecie, co mówili profesorowie związani z IPN-em na temat tych zgód na poszukiwanie. Ukrainie nie zależy na tym. Ukraina chce, mówiąc kolokwialnie, Ukraińcy chcą nas wymęczyć, tak? Chcą nas wymęczyć z jednej strony na Ukrainie całkowicie pomija się tą zbrodniczą działalność organizacji ukraińskiej nacjonalistów. To zaczyna przynosić efekty, nie? A też tak jak mówię, to z perspektywy ukraińskiej godzi po prostu, nie wiem, bezpieczeństwo informacyjne na przykład Ukrainy, tak? To jest nie w interesie Ukrainy, żeby Polacy prowadzili ekshumację i dlatego do tego dochodzi też ukraińska słynna korupcja. I tego, czego nie powinniśmy zrobić, to dać się wymęczyć. Czyli nie powinniśmy tego odpuszczać. I grać tym, nie wiem, ale to nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, że uzależniamy to nasze dalsze poparcie dla Ukrainy od właśnie tego, bo patrząc na to, czy też z mojej takiej perspektywy, z perspektywy tego doświadczenia, czy zajmowania się Ukrainą, jeżeli my tej kwestii nie rozwiążemy, to sąsiedztwo polsko-ukraińskie będzie się bez przerwy jączyć. Będziemy się bez przerwy, tak jak to mówią, bujać od plusów do minusów, od jakichś, nie wiem, od poparcia do powiedzmy nienawiści. Z punktu widzenia pragmatyki politycznej to jest bez sensu, tak? To jest bez sensu, bo lepiej mieć sąsiada No nie może przyjaznego to za dużo, ale lepiej mieć, nie mieć zatargów z sąsiadem niż ich mieć. A jeżeli my tej kwestii nie ruszymy, to my się będziemy o tym rozbijać, tak? Jeszcze następne ileś dziesiątków lat. I myślę, że tutaj, nie wiem, powinniśmy próbować być może przez Unię Europejską. Nie wiem. To już, ja myślę, że w Warszawie są jacyś eksperci, powinni być specjaliści, nie wiem, się tym
No,
siąść przy
chciałbym,
stole, nie
Michał,
wiem,
chciałbym
i coś
wierzyć,
uzgodnić, tak, bo...
że chciałbym wierzyć, że ludzie ze establishmentu politycznego III Rzeczpospolitej słuchają ekspertów, ale coś na ten temat wiem, więc tutaj jakby przemilczę to. Natomiast powiedziałeś bardzo ważną sprawę o tym sąsiedztwie polsko-ukraińskim. Musimy też pamiętać o Ukraińcach, którzy są, o tej diasporze ukraińskiej, która jest w Polsce. No i to jest fundamentalna kwestia, bo wiemy, że MSWiA finalizuje nowelizację ustawy o obywatelstwie. Są planowane różne zmiany w kwestii statusu nabywania, no właśnie, pozwolenia na pobyt stały, kwestii obywatelstwa i tak dalej. Mówi się o obowiązku zdania testu, o podpisaniu deklaracji lojalności. Część środowisk politycznych mówi o lojalce antybanderowskiej. Trwa spór o zakres świadczeń dla obywateli Ukrainy po prezydenckim wecie. Chciałem ci zapytać o model docelowy. Jak ty uważasz, czy jest możliwa po zamrożeniu tego konfliktu, zakończeniu tego konfliktu na Ukrainie, czy jest możliwy masowy powrót, twoim zdaniem, bo znasz Ukraińców, przecież wielokrotnie, no, z całą masą masz do czynienia jako tłumacz przysięgły, oczywiście także jako były wykładowca akademicki, znasz tych ludzi doskonale, wyjeżdżałeś na Ukrainę. Czy twoim zdaniem jest możliwa taka masowa repatriacja obywateli Ukrainy, po ich powrót po prostu do ojczyzny? Czy jaki model docelowy byłby tutaj najskuteczniejszy? Rezydentura warunkowa, polityka właśnie powrotowa, repatriacyjna, czy jakaś forma integracji obywatelskiej, jak mówi część środowisk lewicowo-liberalnych? Czy to jest twoim zdaniem w ogóle wykonalne? Jak ty oceniasz na przykład poziom asymilacji Ukraińców w Polsce?
To jest temat rzeka, też musiałbym wziąć chyba kartkę i zapisać sobie w punktach po kolei, jak to odpowiedzieć, bo to myślę, że to kilka wykładów akademickich by trzeba było na ten temat przeprowadzić. Proszę zapomnieć o tym, że będziemy mieli masowy odpływ emigrantów z Ukrainy po zakończeniu konfliktu. Proszę o tym zapomnieć. Nie ma takiej. To moglibyśmy powiedzieć, że ten odpływ byłby, gdyby ten konflikt już się skończył 2 lata temu, rok temu. Ale prawda jest taka, jeżeli ktoś pomieszka w państwie europejskim, jakim jest na przykład Polska, Słowacja, Węgry albo inne państwa Europy Środkowej i Zachodniej, to będzie musiał mieć bardzo duże samozaparcie, żeby wrócić na Ukrainę po wojnie. Proszę zapomnieć. Być może wróci część tych ludzi, którzy mają, powiedzmy, biznesy na Ukrainie, przyjechali tu tylko na chwilę. Ta śmietanka, którą tam widzimy, powiedzmy w Warszawie, która jeździ tymi bogatymi samochodami, to oni wezmą te samochody, pojedą do Ukrainy, będą robić biznesy. Natomiast ci zwykli ludzie, część z nich w ogóle nie ma dokąd wracać, bo też trzeba pamiętać, że ta emigracja po 2022 roku to też są również ci ludzie, którzy wyjechali z Ukrainy, dlatego że tam naprawdę była wojna i naprawdę im zniszczono domy i mieszkania. Ja doskonale znam ten mechanizm, dlatego że ja pracuję z Ukraińcami. Wygląda tak, że kiedy jestem w Polsce, to tęsknię za Ukrainą, ale kiedy jadę na Ukrainę, jestem tam tydzień, to już chcę wracać do Polski, bo już tam się nie odnajduję, tak? To jest inny poziom w ogóle, nie tylko poziom życia, ale poziom stosunków społecznych. To jest zupełnie co innego. Nawet jeżeli Ukraińcy będą słyszeć w sklepie raz dziennie, że być może oni są banderowcami, to nie wyjadą, więc ja na to bym w ogóle nie liczył. Trzeba się z tym liczyć, że ci ludzie tutaj zostaną. Też trzeba oczywiście powiedzieć, że znaczna część albo większa część z tych ludzi to są normalni ludzie, którzy przyjechali tutaj do pracy. Ja nie wykluczam tutaj tarć jakichś, bo one zawsze będą, kiedy są jak dwa narody, a my z Ukraińcami jesteśmy troszkę jednak troszkę mentalnie inni. Wychodzą tutaj różnice, szczególnie wtedy, kiedy mamy różnice zdań. Tutaj akurat reagujemy inaczej. Ci ludzie tutaj zostaną. I to jest pytanie, na które powinna sobie które powinni również odpowiedzieć eksperci gdzieś na poziomie ministerialnym. Dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Bo po pierwsze, to są uchodźcy z kraju, albo uchodźcy, albo nie wiem, uciekinierzy, dezerterzy, jak ich nazwiemy, bo są wszyscy. Tak? Trzeba mieć taką świadomość. Są przedstawiciele całej Ukrainy. Po pierwsze, to są ludzie, którzy uciekają z kraju, w którym od 2014 roku mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym na części terytorium. To na Ukrainie spowodowało wzrost takich negatywnych procesów. Ja z nimi mam do czynienia na przykład w prokuraturze czy w sądzie. Nie chcę za bardzo, nie chcę za bardzo o tym mówić. To jest dwa, to jest duża liczba tych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Po trzecie, są to obywatele z kraju, który jest sąsiedni, tak? Graniczymy, tak? Jest za, powiedzmy, ode mnie za 4 godziny jestem na Ukrainie. Pochodzą z państwa, z którym stosunki polsko-ukraińskie były różne, tak? Ja nie mówię tutaj po to, żeby jątrzyć, ale po to, żeby sobie uświadomić różne, i one były bardzo często złe, tak? Jeżeli te stosunki były złe, to być może one takimi nadal będą, ale jest jeszcze jedno pytanie. Jest jeszcze jedno pytanie. Ja je zadawałem, bo ja prowadziłem takie właśnie zajęcia z ukraińskimi studentami. Ja zadawałem im takie pytanie. Nie odpowiadajcie mi tylko na to pytanie. Odpowiedzcie sobie sami we własnym sumieniu. Jeżeli między Polską i Ukrainą dojdzie do tarć politycznych, ekonomicznych, geopolitycznych albo jakich innych, to będziecie lojalni wobec którego państwa? Wobec Polski czy wobec Ukrainy? I tu trzeba sobie na to odpowiedzieć. Natomiast ja widzę, że jakby ja pracuję w terenie. I w terenie trzeba po prostu, widzicie, rozumiecie, towarzysze, no jakoś czas radzić. My nie mamy żadnej polityki, jakiejś wizji tej polityki w ogóle. To jest wszystko tak moim zdaniem po prostu zostawione, no i tu trzeba sobie jakoś radzić, tak? A będzie trzeba sobie radzić, bo te stosunki polsko, czy tutaj te napięcia, one mają taką moim zdaniem tendencję wzrostową. Chociaż ja też bym tego nie przesadzał, bo to, o czym to co my widzimy dzisiaj, nie wiem, w internecie czy czytamy w prasie, to nie pojawiło się wczoraj, tak? To nie pojawiło się przedwczoraj, tak? Choćby ten słynny dzisiaj klip, on tam gdzieś chodzi po internecie, kiedy tam Ukrainiec nagrywa policjantów, tam gdzieś policjantów polskich. No przecież to nie jest od dzisiaj. To nie są sytuacje z dzisiaj, tylko że no nie lepiej może o tym nie mówmy, no bo nie wiem, bo to jest polityczne, nie wiem, jak nie będziemy o tym mówić, to może to się jakoś samo rozwiąże, bo to się nie rozwiąże samo. To się nie rozwiąże samo, trzeba mieć jakąś koncepcję, jakąś politykę, nie wiem, czy nie wiem, nie, jakiejś integracji, nie wiem, a Ukraińcy, szczerze powiedziawszy, mają taką cechę, która ich różni od Polaków. Oni na emigracji trzymają się razem, są zwartą grupą, tak? Są zwartą grupą, mimo tego, że się różnią. Polacy tak, Polacy na emigracji raczej się kłócą, i Ukraińcy mają jeszcze jedną zdolność, o której my nie wiemy. Być może to wynika z kultury, z tego kraju, z którego oni się wzięli, i mają, czują na plecach większe ciśnienie, tym oni lepiej jakby działają, tak? Są na to, pod ciśnieniem potrafią działać, tak? Na Ukrainie tam ktoś mówi po rosyjsku, ktoś mówi po ukraińsku, no dobra, tam mniejsza o to, przyjeżdżają do Polski i może to iść na przykład w tą stronę, że my będziemy chcieli na przykład kontynuować, tak? Że będziemy chcieli być tutaj Ukraińcami, będą do tego mieli prawo, tak? Bo my jesteśmy w Unii Europejskiej. Tu trzeba mieć jakąś, moim zdaniem, jakąś koncepcję. Bo to, że Ukraińcy wyjadą, proszę o tym zapomnieć. I to jeszcze jakby jedna ważna rzecz. Problem nie będzie teraz, nie będzie za 3 lata, nie będzie za 4 lata, nie będzie nawet za 5. On będzie w drugim albo w trzecim pokoleniu. Tak, to co przerabiamy, to co my przerabiamy gdzieś we Francji, czyli to co się dzieje dzisiaj wśród dzieciaków, zdecyduje o tym, jak będą wyglądać te nasze stosunki tutaj. Państwo polskie naprawdę powinno coś, jakąś tutaj koncepcję przyjąć, bo to no nie można tego po prostu tak sobie zostawić, żeby to tak jakoś szło, tak, moim zdaniem.
Kończąc, czy zbliżając się do końca naszej rozmowy, bo to jeszcze nie koniec, ale no, poruszyłeś bardzo ważną kwestię przyszłości relacji polsko-ukraińskich. Chciałem cię zapytać, czy ty wierzysz w ogóle w, powiedziałbym, w realność perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej? Czy twoim zdaniem oligarchat ukraiński realnie chce tego członkostwa, czy chce tylko na przykład dostępu do jednolitego rynku? To jakby pierwsza część tego pytania. No i pytanie o wybory na Ukrainie, bo wybiegnijmy nieco w przyszłość, nie tylko w kontekście tej integracji europejskiej, ale media i na Ukrainie, i w Polsce od czasu do czasu piszą o tym, że mimo trwającej wojny Zełenski ma rozważać przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Podobno była rozmowa nawet Załużnego z Zełenskim. Załużny zadeklarował, że gdyby na jesieni tego roku odbyły się wybory, to on by w nich wystartował. Wymienia się także między innymi generała Budanowa, który miałby wystartować. Czy twoim zdaniem te wybory w warunkach trwającego stanu wojennego byłyby uznane za legalne i na Ukrainie, i na arenie międzynarodowej? I kto byłby takim realnym beneficjentem tych wyborów? Obóz wojskowych, środowisko oligarchii wokół Zełenskiego, czy jest możliwy jakiś scenariusz ukraińskiego de Gaulle'a i kto tutaj byłby ewentualnie promowany na tego de Gaulle'a, czy Załużny, czy Budanow? Jaki jest twoim zdaniem najbardziej realny scenariusz?
Też szerokie pytanie. Może zacznę najpierw od członkostwa w Unii Europejskiej. Wydaje mi się, że w najbliższej, dającej się przewidzieć perspektywie nie. Nie dlaczego, nie wiem, czy tak jak już powiedziałeś, czy ukraińskim oligarchom rzeczywiście zależy na wejściu do Unii Europejskiej, tak? Bo oni mogą mieć na tym profity, bo to jest kontrola wydawania pieniędzy i tak dalej, to jest jakaś przejrzystość, jednak to są jakieś, to trzeba przeprowadzić bardzo dużo reform bardzo bolesnych na Ukrainie, tak? Między innymi ta walka z tą osławioną korupcją, a proszę wierzyć, ona ma na chwilę obecną rozmiary niebotyczne. To są niebotyczne, za parę lat dopiero będziemy o tym mówić. To, co jeszcze raz powtórzę, te wszystkie procesy negatywne, które miały miejsce na Ukrainie, one się nasiliły, nasilą. To jest bardzo dużo problemów różnych społecznych, demograficznych i innych. Kultura polityczna ukraińska jest jednak inna. Wydaje mi się, że politycy to wiadomo, że oni jedno mówią, drugie myślą, trzecie robią, ale przecież nie są, nie wiem, ślepi i głusi, przecież widzą, co prezydent, nie wiem, Zeleński mówi pod adresem Wiktora Orbana, chociażby to, co minister Sybiha mówił pod adresem Polski, to co też jeszcze jacyś tam chłopcy z Azowa coś mówili na temat Polski, więc ja widzę, że ta perspektywa członkostwa Ukrainy, ona jest bardzo, bardzo daleka, tym bardziej, że my nie wiemy, jak, tak naprawdę nie wiemy, jak zakończy się ten konflikt, ile zostanie, mówiąc krótko, Ukrainy z Ukrainą, jak ona będzie wyglądać. Tego nie wiemy, ale ja tak jak mówię, w najbliższej perspektywie czasu, delikatnie rzecz biorąc, nie widzę, natomiast mówiąc bardziej szczerze i bez odgródek, ja tego już nie doczekam. Tak mi się wydaje. Co do drugiego i kwestii tych wyborów. Nie wiem. Trudno jest, przecież to, co powiedziałeś, mamy takie deklaracje, jak to mówimy, pożyjemy, zobaczymy. Wydaje mi się, że prezydent Zelenski nie tak łatwo chce oddać władzę, dlatego że raz, że on pewnie z tego coś ma, a dwa, obsługuje tych, którzy pewnie też coś mają. No w tej perspektywie pewnie, o której pytasz, no mamy kandydatów, mamy z Budanów, czy Załużny, tak? Więc to są ludzie związani ze strukturami siłowymi, tak? To jest to albo wojsko, tak, wojsko. Wojsko, służby specjalne, więc jeżeli któryś z nich na przykład zostałby prezydentem, to mielibyśmy na pewno jakąś władzę, która byłaby bardziej stabilna i bardziej przewidywalna niż pan Zeleński, bo wiemy, jakie tam przypadłości ma prezydent obecny Ukrainy, ale z drugiej strony taka władza wojskowa byłaby bardzo twardym orzechem do zgryzienia dla Polaków i też dla Europy, dlatego że to byłoby bardzo granie, bardzo twarde. Tak, to byłoby graliby bardzo twardo. Natomiast czy nie wiadomo, czy to te wybory zostały były uznane za legalne. Nie wiem, trudno jest mi na ten temat powiedzieć, no ale tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o zakończenie tego całego konfliktu, to piłka jest w Moskwie i w Kijowie. To musicie to na tych dwóch, że tak powiem, to tych graczy musi zdecydować, co dalej.
Temat właściwie przedostatni, tutaj prosiłbym Cię o jakąś taką w miarę zwięzłą odpowiedź. Czy Twoim zdaniem Ukrainie uda się zachować integralność terytorialną? Tu oczywiście nawiązuje do tej wypowiedzi Viktora Orbana, który nad jeziorem Balaton podczas zjazdu Fideszu mówił o możliwej właśnie dekompozycji państwa ukraińskiego. Zresztą o tym też pisała agencja Interfax Ukraina, tam kreśląc te możliwe podziały, czyli jakby obszar tak zwanej Noworosji wcielony do Rosji, obszar jakiegoś podmiotu centralnego nazywanego przez Interfax Ukraina podmiotem prorosyjskim, umownie nazywanym Republiką Kijowską, no i wreszcie Galicja Wschodnia, tak, Republika Zachodnioukraińska. Czy to jest Twoim zdaniem scenariusz w ogóle realny?
To już pod koniec 2000 lat to pokazywał Dugin, tak. To ja te mapy widziałem, Rosjanie takie mapy kreślili. Dugin powiadał, że to byłaby najwygodniejsza jakaś taka sytuacja rozwiązania Ukrainy. Na chwilę obecną i na teraz, w najbliższej perspektywie, raczej tego nie widzę. Ale jeżeli chodzi, zobaczymy, czy jeżeli ta wojna będzie trwała nadal, tak? Załóżmy, że mamy teraz lipiec, no to niedługo będą przymrozki, tak? Będą przymrozki w Kijowie i ta jeżeli tej wojny nie uda się zamrozić do tego czasu, to naprawdę Ukrainę czeka naprawdę bardzo, ale to bardzo poważne sprawdziania. Ludzie po prostu już mają dosyć, tak? Bo to już jest któryś rok wojny i tu już nie możemy wykluczyć żadnego scenariusza, że ktoś się zbuntuje albo ktoś po prostu powie komuś, że ma się zbuntować i Ukraina się rozpadnie, tak jak powiedział Viktor Orban. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość odzyskania terytoriów, to jest to niemożliwe. Moim
Rozumiem.
Zdaniem. Niemożliwe. Ani odzyskanie Krymu, ani też odzyskanie Donbasu. Nie widzę tego. Po prostu to jest wojna, która wygląda na wojnę, na wyniszczenie, a nie trzeba być specjalistą w dziedzinie, żeby wiedzieć, jaki potencjał ma Ukraina, a jaki potencjał ma Rosja. Ja tutaj nie chcę jakoś przesadzać z tym potencjałem rosyjskim, ale wiem, jaki jest potencjał Ukrainy. I widzimy, jakie są kłopoty chociażby z mobilizacją, tak? To jest bardzo, bardzo poważny problem, tak? No nie można przecież wszystkich wysłać na wojnę, bo niedługo na Ukrainie będą sami starcy i kto tam zostanie, tak?
Tak.
Więc to
Michał,
jest pytanie,
na zakończenie mam taki wątek, który Zastanawiałem się, czy poruszyć go w naszej rozmowie w ramach Akademii Geopolityki, czy bardziej w podcaście geopolitycznym dotyczących bieżących wydarzeń, ale postanowiłem właśnie zadać Ci to pytanie teraz, bo jesteś tłumaczem bardzo ważnego dzieła. Jesteś tłumaczem takiego dzieła Dwa Królestwa, którego autorem był biskup Grzegorz Homyszyn, biskup grecko-katolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego, człowiek, który był aresztowany przez NKWD, który zmarł w więzieniu w 1945 roku, który bardzo mocno potępiał ideologię banderowską, potępiał zbrodnie popełniane przez banderowców, no zbrodnie ludobójstwa na Polakach, przestrzegał przed herezją nacjonalizmu, jak zresztą pisał. To jest wielka praca translatorska, to Państwu polecam oczywiście książkę w tłumaczeniu Michała Siudaka. To jest ponad 400 stron. Książka wywołała, no delikatnie mówiąc, ambiwalentne odczucia wśród sporej części środowisk intelektualnych na Ukrainie. Od tych, powiedzmy, które dostrzegały wartość tego, po te, które zarzucały wręcz nie, że tak powiem, niewiarygodność czy nieoryginalność rękopisu, plus zwracały uwagę, że to środowiska polskie dążyły do tego właśnie wydania z rękopisu tego dzieła biskupa Homyszyna. Powiedz, jak z perspektywy już no, kilku ładnych lat, bo ukazała się ta książka nakładem wydawnictwa AA w 2017 roku. Jak oceniasz, że tak powiem, stosunek strony ukraińskiej, strony polskiej, czy twoim zdaniem, że tak powiem, był jakiś wydźwięk, chcę powiedzieć, no, intelektualny, może polityczny opublikowania Dwóch Królestw?
Ciężko mi jest powiedzieć, Leszku, na to pytanie, bo pamiętam, że to był dosyć taki opór środowisk, powiedzmy takich ukraińskich czy proukraińskich, jeżeli chodzi o wydanie akurat Homeszyna. Tak jak po Homeszyna, to Jerzy Giedroyc podobnie, że jakieś stosunki dosyć dobre, jakieś dobre utrzymywali przed wojną, tak? No, ja to w pewnym sensie, nie wiem, może wydaje mi się, że Homeszyn był zbyt mocno propolski i prołaciński, jeżeli chodzi o jego taki stosunek do tego, czym jest Ukraina. Tak, mamy te dwie na Ukrainie, można by powiedzieć, dwie tradycje. Z jednej strony tradycję Homeszyna, a z drugiej tradycję metropolity Szeptyckiego. I to Homeszyn był w opozycji do metropolity tutaj Szeptyckiego, więc z tej perspektywy, powiedzmy, takiej budowania tożsamości no, antypolskiej, powiedzmy, Homeszyn się nie bardzo, szczerze powiedziawszy, nadaje nam na jakiegoś bohatera Ukrainy. Także to ja myślę, że w stosunkach z Polski z Ukrainą to piłka jest po stronie ukraińskiej. To tutaj Ukraińcy muszą sobie jakąś dyskusję na ten temat odbyć, co z ich stosunku do Polski, za kogo nas uważają.
No tak, ja też mam nieodparte wrażenie, że ta książka została po prostu przemilczana przez bardzo wiele środowisk intelektualnych. O Ukrainie nie wspomnę, ale przecież wiele środowisk w Polsce. No ale patrząc na to, jak, że tak powiem, jest silne to lobby proukraińskie, ale w duchu Doncowa, o czym powiedziałeś, to jest przerażające. Tutaj zapraszamy Państwa do wysłuchania pierwszej części naszej rozmowy właśnie o genezie ukraińskiej myśli geopolitycznej, o doktrynie Giedroycia, która jest dostępna na kanale Akademii Geopolityki. Mam nadzieję, że ta rozmowa właśnie z doktorem Michałem Siudakiem nieco Państwu rozjaśniła te kwestie trudnych relacji polsko-ukraińskich. Przede wszystkim pokazała, jak wiele jest jeszcze do zrobienia i jak wielka jest niemoc po stronie państwa polskiego, bo tutaj doktor Siudak wspomniał o tej wierze, czy o tych, że ma nadzieję, że środowiska eksperckie będą wysłuchane w środowiskach politycznych. No, mnie tego osobiście bardzo brakuje i chciałbym, żeby właśnie tej klasy ekspert, co doktor Michał Siudak, był w gronie Rady, czy to prezydenckiej, czy w gronie Rady przy prezesie Rady Ministrów, dotyczącej opracowania strategii wobec Właśnie, wobec relacji polsko-ukraińskich, wobec Ukrainy, wobec diaspory ukraińskiej, przyszłości i tak dalej. No ale miejmy nadzieję, nie traćmy wiary. Moim i Państwa gościem był dr Michał Siudak. Serdecznie Ci, Michał, dziękuję za rozmowę.
Ja również dzięki Leszku za zaproszenie. Także dziękuję, dziękuję Państwu.
Ja
Pozdrawiam.
Państwa serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania w mediach społecznościowych. Szanowni Państwo, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Na dziś Państwu serdecznie dziękuję, kłaniam się.